Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek Raportu z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 6 listopada 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu i Państwa zaangażowaniu. Za każde udzielone nam wsparcie finansowe z serca dziękuję, a tych z Państwa, którzy chcieliby nas jeszcze wesprzeć, odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na Ukrainie i jak zwykle zaczynamy od omówienia ostatnich działań lotniczych, zaczynając od uderzeń rosyjskich. Jak wspominałem w kilku ostatnich raportach, intensywność rosyjskich uderzeń lotniczych, przede wszystkim z wykorzystaniem dronów typu Shahed, znacząco zmalała i spowodowane to było prawdopodobnie akumulacją środków na potrzeby kampanii zimowej. Ostatnie dni pokazują jednak, że Rosjanie intensyfikują swoje działania, prawdopodobnie rozpoczynając już wspomnianą kampanię zimową, gdzie celem rosyjskich uderzeń będą obiekty ukraińskiej infrastruktury, przede wszystkim energetycznej, a obecnie cele rosyjskich uderzeń są związane z próbą osłabienia potencjału ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, po prostu jej przegrzania na skutek intensywnych uderzeń, przede wszystkim z wykorzystaniem bezzałogowców. W nocy z 2 na 3 listopada Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 40 dronów typu Shahed w towarzystwie samotnego pocisku H-59. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu tegoż pocisku, a także o zestrzeleniu 24 z 40 Shahedów. Kolejnej nocy Rosjanie wystrzelili już tylko 2 drony. Oba zostały przez Ukraińców skutecznie, wedle ukraińskich zapewnień, zestrzelone. Z kolei pod wieczór 4 listopada Rosjanie wystrzelili na Ukrainę bliżej niezidentyfikowaną liczbę pocisków balistycznych oraz manewrujących, w tym co najmniej 3 pociski typu Iskander-K. I wreszcie w nocy z 5 na 6 listopada Rosjanie wysłali nad Ukrainę 22 szahedy, samotny pocisk H-59 i nieokreśloną liczbę pocisków H-31, pocisków typu Onyx oraz Iskander. Ukraińcy raportowali zestrzelenie 15 z tych 22 szahedów oraz jednego pocisku H-59. Pozostałe obiekty prawdopodobnie trafiły w wybrane cele w ukraińskich miastach. Wśród celów rosyjskich uderzeń wymieniana była przede wszystkim Odessa. Z drugiej zaś strony wspomnieć należy o ukraińskich uderzeniach rakietowych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu. Kilka dni temu Ukraińcy zaatakowali rosyjską stocznię w Kerczu, gdzie porażony został mały rosyjski okręt rakietowy Ascold, który został trafiony prawdopodobnie aż 3 pociskami. To zostało już potwierdzone materiałem filmowym i zdjęciowym. Skala uszkodzeń, zniszczeń tego okrętu może wskazywać na to, iż nie zostanie on przywrócony do służby i tym samym jest to kolejna strata rosyjskiej floty czarnomorskiej od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Był to cel o tyle istotny, że z tego okrętu Rosjanie byli w stanie wystrzeliwać na Ukrainę pociski zarówno Onyx, jak i Kalibr. Druga istotna kwestia to porażenie sztabu dowodzenia grupy wojsk Dniepr, nad którą dowodzenie niedawno przejął generał Tepliński. 1 listopada Ukraińcy z wykorzystaniem m.in. pocisków typu Neptun porazili zabudowania sztabu grupy armii Dniepr. W wyniku tego uderzenia zginąć miało kilku oficerów, kolejni mieli zostać ranni. Sam dowódca, generał Tepliński, nie odniósł żadnych obrażeń. Kolejna kwestia to porażenie dużego rosyjskiego składu amunicji na wschód od Mariupola, w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, w miejscowości SED-owe, tu prawdopodobnie z wykorzystaniem pocisków typu Storm Shadow bądź też ATACMS Ukraińcy byli w stanie zniszczyć bardzo duży skład amunicyjny. Zdjęcia i nagrania z eksplozji tegoż były kolportowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. I wreszcie ostatnia kwestia, czyli porażenie miejsca zgromadzenia wielu żołnierzy ukraińskiej 128 Brygady Piechoty Górskiej Szturmowej w bezpośrednim pobliżu linii frontu. Z okazji Dnia Artylerzysty dowództwo zebrało wybranych żołnierzy 128 Zakarpackiej Samodzielnej Brygady Górsko-Szturmowej celem nadania odznaczeń oraz przekazania nagród za wybitną służbę zarówno oficerom, podoficerom i szeregowym żołnierzom. Moment koncentracji żołnierzy został jednak wychwycony przez Rosjan. Tu nieznane są jeszcze przyczyny, czy doszło do zdrady przekazania informacji przez jakiegoś agenta w wyniku działań wywiadu osobowego, czy też Rosjanie wykryli moment koncentracji dzięki obecności własnych bezzałogowców, bądź też korzystali z innych źródeł. To nie ma w tym momencie większego znaczenia. Faktem jest to, że Ukraińcy powtórzyli właściwie jeden do jednego to, co kilka miesięcy temu zrobili Rosjanie na północnym wschodzie, gdzie również zgromadzili wielu żołnierzy w tamtym momencie celem wygłoszenia przemowy przez dowództwem przed ruszeniem do ataku na ukraińskie pozycje. Tu Ukraińcy zgromadzili elitę tej brygady celem nadania odznaczeń. W wyniku bezpośredniego uderzenia na miejsce zgromadzenia tych żołnierzy przez rosyjski pocisk Iskander zginęło blisko 30 ukraińskich żołnierzy, a ponad 50 zostało rannych. To tyle, jeżeli chodzi o działania lotnicze. Wspomnieć należy więc o działaniach lądowych. Jeżeli chodzi o ukraińskie przyczółki na lewym brzegu Dniepru, czy już wręcz na lewym brzegu rzeki Konka, wspomnieć należy przede wszystkim o nieustannej ukraińskiej aktywności w rejonie miejscowości Krynki. Ukraińcy nie tylko utrzymują ten przyczółek, ale właściwie stale go w niewielkim stopniu poszerzają. Dziś pojawiły się zdjęcia ze strony rosyjskiej potwierdzające co najmniej próbę przerzucenia sprzętu ciężkiego przez Ukraińców na lewy brzeg rzeki celem wsparcia tych pododdziałów, które stacjonują w Krynkach i okolicach. Tym, co sprawia, iż Ukraińcy nie mogą wykorzystać w pełni tego potencjału tego przyczółku, już nie mówiąc o tym, że jest on niewielki, Ukraińcy nie posiadają sił do tego, aby wyprowadzać tutaj dużą operację desantową i dalej kontynuować natarcie w kierunku Krymu, co związane jest zarówno z ukraińskim potencjałem, jak i z warunkami atmosferycznymi, ale tym, co rzeczywiście daje się we znaki żołnierzom ukraińskim operującym w tym rejonie, są nieustanne rosyjskie uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących. Co do pozostałych ukraińskich przyczółków na lewym brzegu Dniepru, tak naprawdę nie mamy żadnych potwierdzonych informacji co do dalszej aktywności ukraińskich żołnierzy w tych rejonach. Potwierdzenie mamy jedynie co do tego przyczółku w Krynkach. Przesuwamy się w takim razie wzdłuż linii Dniepru, docierając do obwodu zaporowskiego, gdzie w rejonie ukraińskiego wyłomu pod Robotynę nieustannie trwają ciężkie starcia. Ukraińcy próbują poszerzać swój wyłom, atakując przede wszystkim w kierunku miejscowości Kopani. Walki trwają również pod Werbowe. Do tego mieliśmy działania ukraińskie u podstawy tego wyłomu. Z drugiej zaś strony Rosjanie intensywnie kontratakują, próbując wypchnąć wojska ukraińskie z tego rejonu, tak aby całkowicie zlikwidować to włamanie. Efekt jest taki, że mamy do czynienia z impasem, z ciężkimi walkami pozycyjnymi. Linia frontu okresowo przesuwa się o 100, 200, niekiedy 300 metrów w jedną lub drugą stronę, ale nie ma mowy zarówno o tym, aby Ukraińcy skutecznie ten przyczółek powiększali, a przede wszystkim, aby go zabezpieczali na skrzydłach, ani z drugiej strony nie ma mowy o tym, aby Rosjanie byli w stanie skutecznie ten przyczółek likwidować. Sytuacja jest więc w tym momencie po prostu patowa. Przesuwamy się w takim razie na wschód. Jeżeli chodzi o rejon drugiego ukraińskiego włamania na południe od Wałbrzychy Nowosyłki, tu stroną, która posiada inicjatywę bezsprzecznie są Rosjanie, którzy po raz kolejny wypchnęli wojska ukraińskie z zajętych latem pozycji na północ i północny wschód od Priutne. Jednocześnie Rosjanie atakują w kierunku Staromajorskiej z rejonu Zawitne. Walki trwają również w okolicach Nowodoneckie. Celem Rosjan jest ustabilizowanie tej linii frontu, wypchnięcie Ukraińców z odzyskanych latem pozycji i przywrócenie linii frontu sprzed ukraińskich działań rozpoczętych w czerwcu. Jak do tej pory Rosjanie małymi krokami rzeczywiście wypychają Ukraińców z niektórych zajętych pozycji, przy czym są to dla Rosjan sukcesy o wymiarze czysto taktycznym, sukcesy rzędu maksymalnie kilkuset metrów. Przesuwamy się w takim razie na wschód. Kilka dni temu Rosjanie podjęli nieudaną próbę wyjścia z rejonu Mykilskiej i zaatakowania oddziałami pancerno-zmechanizowanymi w kierunku Wuhledaru. Doszło do właściwie powtórki tego, co miało miejsce kilka miesięcy temu, tylko w dużo mniejszej skali. W wyniku tych działań zaczepnych Rosjanie utracili przynajmniej 20 pojazdów i zostali zmuszeni do powrotu ku pozycjom wyjściowym. Nie ma mowy o zmianach terytorialnych w tym rejonie. Ukraińska 72. Brygada skutecznie broni tego odcinka. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Doniecka. Walki trwają cały czas również o Marinkę. Tu Rosjanie nieznacznie przesunęli się w kierunku zachodnim, wypychając Ukraińców z kolejnych rejonów tego miasteczka na zachód od Doniecka. Jednocześnie jest to kierunek pomocniczy dla rosyjskich nacisków w rejonie leżącej na północ od Marinki Awdijiwki. I właśnie w kierunku Awdijiwki teraz się przesuwamy. Zanim jednak sama Awdijiwka, to wspomnieć należy o walkach pozycyjnych, o Perwomajskie. Tu Rosjanie naciskają zarówno z rejonu Pisków, jak i leżących na północ od niej wsi Wodiane. Brak informacji o skuteczności tych rosyjskich działań zaczepnych. Prawdopodobnie nie doszło do jakichkolwiek zysków terytorialnych dla Rosjan. Jeżeli chodzi o działania oskrzydlające, rosyjskie działania oskrzydlające ukraińskich pozycji w Awdijiwce, to ten kierunek południowy jest dla Ukraińców całkowicie stabilny. Tu mamy do czynienia z rozbudowanymi liniami obronnymi. Ukraińcy nie zostali wyparci z właściwie żadnych ważniejszych pozycji obronnych i nadal skutecznie bronią się na podejściach do Siewierne, nie mówiąc już o wsi Tenenkę. Nie udało się Rosjanom również skutecznie wyjść z Opytny w kierunku Awdijiwki, zaś bezpośrednie działania na kierunku Awdijiwki cały czas zatrzymywane są na podejściach do restauracji Carska Ochota. Północne skrzydło Awdijiwki, gdzie sytuacja dla Ukraińców była dużo mniej korzystna, jednak te rosyjskie uderzenia w ostatnich dniach nie spadły na intensywności, ale z drugiej strony nie były skuteczne. Rzeczywiście mieliśmy informację o tym, iż Rosjanie ewentualnie w wyniku swoich działań przekroczyli linię kolejową zarówno w kierunku na Stepowe, jak i na zachód od Krasnogoriwki, przy czym ze względu na intensywne ukraińskie kontrataki każdorazowo byli zmuszani do wycofania się na drugą stronę linii kolejowej. Ostatecznie więc sytuacja w tym rejonie jest dla Ukraińców trudna, jest bardzo dynamiczna, ale wydaje się, że przynajmniej na ten moment jest dla Ukraińców ta sytuacja ustabilizowana, a rosyjskie działania nie doprowadziły do przełamania ukraińskich pozycji obronnych. Przy czym zaznaczyć należy, iż część źródeł ukraińskich wskazuje na to, że Rosjanie mogą mieć ułatwioną sprawę tymi uderzeniami na zachód od Krasnogoriwki, ze względu na to, że Ukraińcy nie rozbudowali tutaj pozycji obronnych. Cały czas trwają również intensywne bombardowania Awdijiwki i okolic przez rosyjskie lotnictwo. Rosyjskie działania szturmowe wsparte są przez ostrzał artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej. Jednocześnie Rosjanie ograniczyli do minimum wykorzystywanie pojazdów pancernych i zmechanizowanych i ograniczają się właściwie do oddziałów szturmowych piechoty. Przede wszystkim niedobitków z jednostek Storm Z. Mamy tutaj również do czynienia z aktywnością również niedobitków grupy Wagnera. A więc ta próba outsourcingu, przenoszenia strat na rzecz skazańców zmobilizowanych do udziału w wojnie jest przez Rosjan kontynuowana. Możemy więc przesunąć się na kierunek bachmucki, gdyż sytuacja pod Gorłówką niezmiennie jest stabilna. Północne skrzydło Bachmutu, tu bezsprzecznie inicjatywa należy do Rosjan, a Ukraińcy zostają wypierani ze wszystkich pozycji, które udało im się odzyskać latem tego roku, a więc mamy stabilizację w tym momencie na linii styczności sprzed ukraińskich działań zaczepnych, które rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Jednocześnie te rosyjskie naciski w tym rejonie nie słabną i Rosjanie próbują posuwać się dalej w kierunku wsi Bogdaniwka i Chramowe. Wspomnieć jednocześnie należy o tym, że w tym rejonie Rosjanie korzystają przede wszystkim z jednostek terytorialnych, a nie z swojej elity, czyli jednostek wojsk powietrzno-desantowych, które trzymane są właściwie w rezerwie. Jeżeli zaś idzie o południowe skrzydło Bachmutu, to tak jak do tej pory stroną, która miała tę inicjatywę, byli Ukraińcy. Po wyzwoleniu Kliszczejówki i Andriiwki, próbujący przedrzeć się przez linię kolejową w kierunku drogi T0513 wsi Opytne od Riadiwka i gdzie walczyli jeszcze o Kurdiumiwkę, o Zorianiwkę, tak ostatnie dni, zwłaszcza po rozpoczęciu rosyjskich działań w rejonie Awdiiwki, to zmiana trendu. Inicjatywa należy tutaj już do Rosjan. Rosjanie bardzo intensywnie kontratakują celem wypchnięcia Ukraińców z zajętych pozycji, ale są to działania nieskuteczne. Jedynym skutecznym wymiarem tych rosyjskich działań jest to, że ukraińskie postępy zostały zatrzymane, ale nie ma mowy o tym, aby Rosjanie wyparli Ukraińców z już odzyskanego terenu. Pozwala nam to przesunąć się dalej w kierunku północnym. Rejon Siewierski, sytuacja całkowicie ustabilizowana, działania pozycyjne, wymiana ognia artyleryjskiego i wreszcie północny brzeg Dońca. Tutaj mogę potraktować ten odcinek od Kupiańska aż po Torskie i Jampil w skrótowej formie. Mamy tutaj do czynienia z działaniami pozycyjnymi, działaniami rozpoznawczymi, działaniami szturmowymi niewielkich oddziałów jednej i drugiej strony. Skala uderzeń artyleryjskich również zmalała. Jest to odcinek o drugo lub nawet trzeciorzędnym znaczeniu dla obu stron, natomiast dla obu stron ma on właściwie to samo znaczenie, czyli wiązanie i angażowanie sił przeciwnika, czego kosztem jest to, że to wiąże również własne siły. Także dla obu stron sytuacja jest tutaj niezwykle patowa, mało prawdopodobne, aby zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy byli w stanie uzyskać w tym rejonie cokolwiek znaczącego. I tym sposobem dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.